Chciałbym dzisiaj zastanowić się razem z wami w świetle przyjścia Pana o Kościele. Czym jest Kościół? I chciałbym zatytułować swoje przemówienie: czy jesteś wdzięczny za Kościół? Tak na początek, bracia i siostry, ja zawsze wsłuchuję się w modlitwy, które tu są wyrażane, bo przecież po to się głośno modlimy, aby inni byli zbudowani, aby też inni mogli powiedzieć amen. Wsłuchujemy się w bicie serca wyrażone słowami. Pierwsza modlitwa dzisiaj była i jedno z pierwszych zdań: Panie Boże, dziękuję Ci za kochaną Betanię. Czy to jest dobra modlitwa, czy nie? Bardzo dobra. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj zastanowić się razem z wami, czym jest Kościół, czym jest zbór, Kościół w sensie lokalnym, czyli zbór i czy powinniśmy być wdzięczni za to, co od Pana mamy. Rozpocznę taką historią. Wydawca Chicago Tribune otrzymał ciekawy list napisany przez pewnego człowieka, który właśnie pochował swoją żonę po 40 latach współżycia. W tym liście opowiada on, że gdy wszyscy krewni odeszli, on przeszedł przez cały dom, na chwilę popatrzył na meble, które wspólnie kupili, na dom, w którym przeżyli tyle lat. Przypomniał sobie 40 lat małżeństwa, 40 lat koleżeństwa i szczęścia i skonkludował: czasem przechodziliśmy przez trudny czas, ale ona nigdy się nie skarżyła. Nawet wówczas, kiedy pieniędzy było mało, ona zawsze miała dobry, gorący posiłek, gotowy, kiedy wracałem do domu. Ale dodał: nie pamiętam, żeby choć jeden raz powiedziała dziękuję. Czy jesteś wdzięczny za Kościół? Za to, że możesz być członkiem rodziny Bożej, członkiem zboru Betania. Kto jest chrześcijaninem? Kto to jest chrześcijanin? Może pierw chciałbym wyprowadzić króciutką definicję. Bracia i siostry, chrześcijanin to ktoś, kto przede wszystkim ma przebaczone grzechy. Amen, prawda? To wiadomo, wszyscy się z tym zgadzamy. Jest pojednany z Bogiem, Ojcem przez Jezusa Chrystusa. Wszyscy wiemy, że to ma miejsce wówczas, kiedy osoba nawraca się, kiedy przyjmuje Chrystusa do serca, zaprasza Go, kiedy wyznaje swoje grzechy, kiedy przyjmuje chrzest wiary, prawda? To jest osoba zbawiona. Osoba deklaruje publicznie, że Jezus jest jej Panem, że jej grzechy są przebaczone, że przyjmuje teraz swoją obecność w relacji z Jezusem Chrystusem. Chrześcijanin wie, że jeśli by miał umrzeć tej nocy i stanąć przed Bogiem i gdyby Bóg miałby go zapytać, dlaczego powinienem zaprosić Ciebie tutaj do nieba, chrześcijanin odpowie: nie powinieneś pozwolić mi tutaj wejść. Zgrzeszyłem, jestem winny i nie potrafię tego długu spłacić. Ale zaraz doda: z powodu jednak Twoich obietnic i miłosierdzia jestem czysty przez krew Jezusa Chrystusa, przelaną w zastępstwie za mnie na Golgocie. Krew Chrystusa usunęła Twój gniew przeciwko moim grzechom, zaspokajając Twoje święte i sprawiedliwe warunki. Będąc usprawiedliwionym i uznanym za niewinnego w Chrystusie, teraz mam prawo wejść do nieba. Więc chrześcijanin to ktoś, kto przede wszystkim został pojednany z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Ktoś, kto wie, że gniew Boży nad jego życiem został zgładzony i jest uznany przez Boga za czystego i za świętego. Żyje w nadziei, że pewnego dnia będzie miał prawo stanąć tam w niebie przed Bogiem i zostanie przyjęty. Amen. Amen. To jest pierwszy, bracia i siostry, warunek bycia chrześcijaninem. Ale po drugie, chrześcijanin to ktoś, kto z racji swego pojednania z Bogiem został również pojednany z ludem Bożym. Posłuchajcie, bracia i siostry, co chcę dzisiaj mocno wyartykułować. O tym pisze na przykład apostoł Paweł w liście do Efezjan 2:14, cytuję: albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą są pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. To Jezus Chrystus połączył nas z Bogiem. Ale zaraz też apostoł Paweł dodaje, aby pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy wszyscy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. A potem dodaje Efezjan 2,19, tak więc nie jesteście już obcymi ani wygnańcami, lecz należycie do ludu Bożego i do Bożej rodziny. Czyli zobaczmy, bracia i siostry, chrześcijanin jest nie tylko pojednany w linii bracia i siostry pionowej z Panem Bogiem, ale również w linii horyzontalnej jest połączony z braćmi i siostrami, został włączony do rodziny Bożej, o czym wyraźnie pisze apostoł Paweł. I dalej powiada w tym samym rozdziale, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół, święty w Panu. Czyli nie ma pojednania z Bogiem bez Kościoła. Nie ma chrześcijanina, który nie należy do Kościoła. Nie ma przyjścia Pańskiego, jeżeli nie po Kościół. Co zatem, bracia i siostry, musimy sobie na to odpowiedzieć i musimy ten temat dotykać. Co zatem z ludźmi, którzy pojednali się z Bogiem, a nie należą do Kościoła? Czytam, wiersz 22, wy także wraz z innymi, zobaczcie, wy wraz z innymi jesteście częścią domu, w którym przebywa Bóg przez Świętego Ducha. Teraz wszyscy ci, którzy należą do Boga, są współobywatelami i domownikami Boga. Czyli bracia i siostry, chrześcijanin to ktoś, kto jest połączony, złączony z innymi chrześcijanami w Kościele Jezusa Chrystusa. To jest ten święty przybytek. Być może rozważając analogię z gospodarstwa domowego, zobaczymy, że być pojednanym z Bogiem oznacza być pojednanym również z ludźmi. Jeśli jesteś sierotą, to nie ty adoptujesz rodziców, lecz rodzice adoptują ciebie. Jeśli przybrani rodzice noszą na przykład nazwisko Kowalski, teraz ty również uczestniczysz w rodzinie, w życiu rodziny Kowalskich. Ty siadasz do stołu, kiedy zasiada rodzina Kowalskich. Ty kładziesz się w sypialni, prawda, razem ze swoimi nowo przybranymi dziećmi w sypialni w domu Kowalskich. Kiedy pani nauczycielka w czasie lekcji sprawdza obecność i wywołuje Kowalski, to teraz ty, adoptowany syn Kowalskich, podnosisz rękę i mówisz, jestem obecny. Tak czynił twój starszy, przybrany brat wiele lat temu w szkole i tak będzie czyniła twoja młodsza siostra zaraz po tobie, kiedy przyjdzie do szkoły. Bo teraz twoje nazwisko jest Kowalski. Na tym właśnie polega sprawa adopcji. I nie robisz tego, ponieważ zdecydowałeś się grać rolę Kowalskiego, ale dlatego, że ktoś przyszedł do sierocińca i powiedział ci, od dzisiaj będziesz nazywał się Kowalski. W tym dniu stałeś się czyimś dzieckiem i rodzeństwem również innych. Stałeś się częścią rodziny i domu Kowalskich. Kochani, to samo dzieje się z chrześcijaninem. Bóg Ojciec zaadoptował ciebie do swojej rodziny, wprowadził ciebie do rodziny, a ta rodzina nazywa się Kościół, a ta rodzina nazywa się zbór. Teraz masz braci, teraz masz siostry i teraz nie od ciebie to zależy, bo to była rola tego, który ciebie zaadoptował, żebyś ty się teraz nazywał chrześcijanin, od słowa Chrystus, od słowa Chrystusowiec. Czyli bracia i siostry, zobaczmy, być chrześcijaninem to być członkiem rodziny. Być chrześcijaninem to być zaadoptowanym do rodziny Bożej. Przyjście Chrystusa dotyczy Kościoła, dotyczy rodziny Bożej. Dlatego tak bardzo ważnym jest, bracia i siostry, to co teraz zrobiliśmy przed chwilą. Przyjmujemy do rodziny Bożej. Czy te cztery osoby, one gdzieś może się pogubiły, jak słyszeliśmy w świadectwach parę niedziel temu, ale teraz nie tylko przyszły do Chrystusa, ale zapragnęły być w rodzinie Bożej. Bo kiedy przyjdzie Chrystus po Kościół, to przyjdzie po swoją rodzinę. Jak bardzo ważnym jest, zobaczcie, członkostwo, bracia i siostry, w Kościele Jezusa Chrystusa. To przykład tylko z tym Kowalskim, ale ty jesteś chrześcijaninem, dlatego że Bóg Wszechmogący ciebie adoptował do swojej rodziny i nie ma możliwości, żebyś spał teraz gdzieś na zewnątrz, bo przecież masz swój dom. Teraz jesteś częścią rodziny Bożej. Na przykład w Hebrajczyków 2:11 czytamy: w ten sposób wszyscy pochodzą od jednego Ojca, zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy uświęcenia dostępują. Dlatego Jezus nie wstydzi się nazywać ludzi swymi braćmi. Chrystus jest wśród nas, naszym bratem. Moja siostra jest moją siostrą. Mój brat jest moim bratem, bo wszystkich razem Bóg połączył w Kościele Jezusa Chrystusa. Połączył nas właśnie w Kościele lokalnym, który nazywa się Zbór. Zbór Betania, mój kochany zbór. Modlitwa, którą słyszeliśmy: Boże, dziękuję Ci za kochaną Betanię. To jest najbardziej biblijna modlitwa, bracia i siostry. Wdzięczność za to, że mam rodzinę, że nie jestem sam, że Bóg mnie tu przyprowadził, halleluja, i że razem z braćmi i siostrami mogę oczekiwać na przyjście mojego Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest dysfunkcyjna rodzina, której członkowie są sobie obcy. To jest wspólnota. 1 Koryntian 1:9 pisze: wierny jest Bóg, który powołał was do wspólnoty z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Was wszystkich powołał do wspólnoty, i to do wspólnoty też z Chrystusem. Nigdzie w Nowym Testamencie nie przeczytamy, że chrześcijanin może istnieć poza wspólnotą Kościoła. Bardzo ważna myśl. Nigdzie w Nowym Testamencie nie przeczytamy, że chrześcijanin może istnieć poza wspólnotą Kościoła. To nie lokal ani miejsce, to ludzie, czyli lud Boży w Jezusie Chrystusie. Kiedy człowiek staje się chrześcijaninem, nie tylko przyłącza się do lokalnego Kościoła, bo taka jest tradycja i gwarancja wzrostu duchowego, dołącza do lokalnego Kościoła, ponieważ Chrystus uczynił go członkiem swojego ciała. Być zjednoczonym z Chrystusem oznacza być zjednoczonym z każdym innym chrześcijaninem. Bracia i siostry, to są bardzo ważne biblijne prawdy. Nie ma chrześcijaństwa poza Kościołem. Jeżeli jestem z Chrystusem, to jestem z braćmi i siostrami. Jeżeli jestem z Chrystusem, to jestem z Kościołem, to jestem w Kościele. Jestem członkiem tej społeczności. Być zjednoczonym z Chrystusem oznacza być zjednoczonym z każdym innym chrześcijaninem. Ale ta uniwersalna wspólnota wyraża się w żywej, bijącym jednym sercem relacji ludzi w miejscowym Kościele. Dlatego też, bracia i siostry, tak bardzo ważnym jest, abyśmy dzisiaj zrozumieli, czym jest członkostwo w zborze. To nie jest tylko deklaracja, to nie jest tylko formalność, to nie jest tylko podpisanie czegoś. Bracia i siostry, zobaczmy, to są wielkie, duchowe, bardzo ważne prawdy, biblijne prawdy, co do których musimy się wszyscy ustosunkować. Kochani, mam tutaj przed sobą, może szybciutko przeczytam, chociaż czas szybko biegnie, taka ciekawa przypowieść o relacjach w Kościele. Nos i ręka siedzieli w ławce Kościoła i rozmawiali z sobą. Nabożeństwo poranne prowadzone przez ucho i usta właśnie się kończyło. I ręka powiedziała do nosa, że ona i jej rodzina postanowili poszukać innego kościoła. Naprawdę? Zareagował nos na wiadomość ręki. Dlaczego? Och, nie wiem, odpowiedziała ręka, patrząc w dół. Zwykle mówiła wolniej niż inni członkowie zarządu kościoła. Myślę, że kościół nie posiada tego, co my jako ręce poszukujemy. A czego wy szukacie w kościele? Zapytał nos w przyjaznym tonie. Ale w czasie rozmowy wiedział, że nie przyjmie argumentów ręki. Jeśli ręce nie widziały tego, że nos i reszta kierownictwa prowadzą kościół we właściwym kierunku, to kościół może się bez nich obejść. Ręka musiała pomyśleć, zanim da odpowiedź. Oni lubili, czyli ręce lubili pastora Usta i jego rodzinę, i szefa służby muzycznej Ucha, który też wykonywał dobrze swoją służbę. Cóż, myślę, że szukamy miejsca, gdzie ludzie są tacy jak my. Wreszcie wyjąkała ręka. Staraliśmy się spędzać czas z nogami, ale nie znaleźliśmy wspólnego języka. Następnie przyłączyliśmy się do niewielkiej grupy wszystkich palców. Ale oni ciągle mówili o skarpetkach i butach i zapachach. a nas to nie interesowało. Noc spojrzał na niego tym razem z prawdziwym przerażeniem. Czy ty nie jesteś zadowolony, że oni zajmują się zapachami? Tak, tak, ale to nie dla nas. Następnie zapisaliśmy się do szkoły biblijnej dla wszystkich rysów twarzy. Pamiętasz? Przejeżdżaliśmy przez kilka niedziel, kilka miesięcy temu. Tak, wspaniale było razem z wami. Dziękujemy, ale wszyscy po prostu chcieli rozmawiać i słuchać i wąchać i smakować. To było, jak czułem się tak, jakbym nigdy nie chciał pracować, a miał brudne ręce. W każdym razie pomyśleliśmy o przeniesieniu się do innego kościoła. Słyszeliśmy, że w tamtym kościele dużo klaszczą, podnoszą ręce, a to jest bliżej tego, bliżej naszego serca. Odpowiedział Nos. Wiem, co masz na myśli. Nie chcemy, żebyście odchodzili, ale myślę, że powinniście zrobić to, co jest dla was dobre. W tym momencie pani Ręka, która prowadziła rozmowę z kim innym, wróciła i przyłączyła się do rozmowy z jej mężem, z Nosem. Pan Ręka krótko wyjaśnił, o czym oni obaj rozmawiają i Nos powtórzył swój smutek na myśl o utracie rąk. Jeszcze raz powiedział, że rozumie ich, gdy brzmi to tak, jakby ich potrzeby nie były w tym kościele spełnione. Pani Ręka skinęła głową. Chciała być grzeczna, ale prawdę mówiąc smutno jej było, bo nie chciała odejść. Jej mąż robił tyle krytycznych uwag o kościele na przestrzeni lat, że jej serce zaczęło przychylać się w kierunku jego myśli. Nie, on nigdy nie stanął do otwartej walki z Kościołem. W rzeczywistości zwykle przepraszał za to, że był tak negatywny, jak to ujmował. Ale różne skargi, którym pozwalał wymknąć się tu i tam, odnosiły skutek. Grupy domowe to kliki, muzyka była trochę staroświecka, programy nie wydawały się interesujące, nauczanie nie było pod ich potrzeby. W końcu trudno było wytykać Kościół palcami, ale zdecydowali, że Kościół nie był dla nich. Oprócz tego wszystkiego pani Ręka wiedziała, że ich córka Mały Palec nie była zadowolona z grupy młodzieżowej. Wszyscy byli różni od niej, czuła się tam obco. Potem pani Ręka powiedziała, że docenia Nos i całe przywództwo kościoła, ale muszą odejść. Rozmowa przeciągała się dla Nosa. Poza tym jej perfum spowodował jego kichanie. Podziękował pani Ręce za jej komplement, powtórzył, że jest mu przykro i potem odwrócił się i odszedł. Kto potrzebuje rąk? A może oni nie potrzebują Nosa? No i tak, kochani, się skończyła ta historia, takie właśnie dywagacje. Czy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni? Niech twoje korzenie rosną głęboko w zboże. Jak ważny jest dla ciebie kościół lokalny? Czy uczestnictwo w życiu zboru jest opcjonalne dla ciebie? Jeśli masz pieniądze i zdrowie i poukładane życie, nie czujesz potrzeby częstej społeczności z innymi chrześcijanami. Ale pamiętaj, jeśli nadejdą sztormy życia i uderzą w momencie w twój dom, może okazać się, że nie masz nikogo, kto będzie cię wspierał. Jeśli nie będziesz budował relacji z Kościołem, tracisz pomoc chrześcijan, kiedy będziesz ich najbardziej potrzebował. Kiedy natomiast lekceważysz służbę w Kościele, powodujesz, że inni chrześcijanie tracą tak wiele. Jezus mówi na przykład w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, że jest pniem, a my jesteśmy gałązkami, które są z Nim złączone. W rezultacie jesteśmy we wspólnocie z innymi dziećmi Bożymi. Jesteśmy częścią ciała Jezusa, czyli Kościoła. W pierwszym liście do Koryntian 12:26 czytamy, jeśli zatem cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, wszystkie członki uczestniczą w jego szczęściu. Kochani, potrzebujemy siebie nawzajem, nie tylko wówczas, kiedy potrzebna jest pomoc, a świat nie potrafi tak bardzo uczestniczyć w naszych potrzebach, jak właśnie Kościół. Ale też potrzebujemy siebie nawzajem, by być zachętą i otuchą dla innych, by cieszyć się, gdy inni doznają powodzenia i uczestniczyć w ich radościach. Jako chrześcijanie musimy zapuszczać nasze rodzinne korzenie głęboko w lokalnym zborze. Jak to zrobić? Bracia i siostry, szybciutko chciałbym pokazać 6 rzeczy, które pomogą nam zbudować naszą rodzinę na Kościele, na fundamencie Kościoła. Po pierwsze, zadeklaruj swoje członkostwo. Uczestniczyć w nabożeństwach, mieć udział w rozwijaniu Królestwa Bożego, uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, być lojalnym i poddanym urzędom ustanowionym przez Chrystusa w Kościele, to właśnie przywilej, to właśnie przyjemność uczestnictwa w życiu Kościoła Jezusa Chrystusa. Czyli ta deklaracja jest bardzo ważna. Po drugie, mów pozytywnie o swoim zborze. Nie pozwól, by duch krytycyzmu zawładnął twoją duszą i myślami. Twój Kościół to twoja rodzina. Nie rób tam zamieszania i nie oczerniaj jej. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 1 rozdziale wierszu 10 napisał: przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli. To ważne, by dzieci nie słyszały krytyki pod adresem zboru, starszych czy szkółki niedzielnej oraz nabożeństwa. Mów pozytywnie o swoim zborze, zapraszając innych również do zboru. Statystyki na przykład podają, że średnio w Kościele, na świecie, każdy członek zboru zaprasza kogoś obcego raz na 28 lat. To są statystyki ogólnoświatowe. Kochani, ilustracja a propos bycia wdzięcznym, a propos braku krytyki. Pewna grupa studentów została poproszona, by zrobić listę rzeczy, za które są wdzięczni. Jeden z nich, niskiego wzrostu, nie wiedział, co napisać. W końcu napisał, cytuję, dziękuję Ci, Panie, za moje okulary. One chronią mnie przed pobiciem mnie przez chłopców, a również trzymają z daleka dziewczyny, które chciałyby mnie pocałować. Zawsze jest coś, za co możemy być wdzięczni. Po trzecie, poszukaj swojego miejsca w służbie. Zapytaj, w czym możesz się przydać w ciele Chrystusa. Czytamy w 1 Koryntian 2:7, ponadto każdemu z nas jest dany konkretny przejaw Ducha, który ma służyć wspólnemu dobru. Jesteś potrzebny, bracie i siostro, drogi przyjacielu. Jeżeli jesteś chrześcijaninem i jesteś członkiem zboru, chwała Bogu, bądź gotowy do służby. Ale jeżeli jesteś chrześcijaninem i nie jesteś członkiem zboru, zachęcam Ciebie, złóż deklarację, zwiąż się ze zborem, bądź jedną we wspólnocie, bardzo ważną osobą, tym ogniwem, które również wnosi swoje dary, swoje talenty, swoje błogosławieństwa. Każdy z nas posiada jakieś obdarowania i są one dane Ci po to, byś usługiwał dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Zbór to nie klub, gdzie płaci się wejściówkę i oczekuje dobrej obsługi i przyjemności. Kościół to społeczność ludzi kochających się wzajemnie. To miłość, która daje, to miłość, która pozwala się poświęcać dla innych, w tym dla ludzi zgubionych. Nie jesteśmy tu, by brać i cieszyć się, że ktoś nam daje. Bracia i siostry, Kościół to my dajemy, to my budujemy, to my przykładamy ręce dla chwały Jezusa Chrystusa, bo my mamy dary, my mamy uzdolnienia, bo my jesteśmy przez Boga wyposażeni. Po czwarte, wspieraj finansowo swój zbór. Nowy Testament nie wypowiada się na temat, ile masz dawać, ale wypowiada się na temat dawania. I po pierwsze powiada, dawaj regularnie i systematycznie. 2 Koryntian 8:2, cytuję, a gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. Bracia i siostry, dzielimy się. Nie mówimy, że ktoś nie ma, to nie ma dawać. Każdy z nas coś ma. I dzielimy się tym, co mamy, z Kościołem, bo dzielimy się z nami, bo inwestujemy w Królestwo Boże. Po drugie, Biblia mówi, dawaj obficie. 2 Koryntian 9:6. Tak bowiem jest, kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Kolejna rzecz, dawaj radośnie. 9 rozdział, 7 wiersz, 2 Koryntian. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę Bóg miłuje. Bracia i siostry, w Kościele jest różnie. Jedni postanowili dawać dziesięcinę, inni zaś dużo więcej. Wszyscy to czynimy dla chwały Pana Jezusa Chrystusa. 5. rzecz bardzo ważna w życiu Kościoła. Bądź aktywny w zaspokajaniu fizycznych potrzeb swoich braci i sióstr. Bo co czynimy dla Bożej rodziny, czynimy dla samego Boga. Pamiętacie Mateusz 25 rozdział, wiersz 40. Król powie, no właśnie, mówię wam, że ilekroć czyniliście te rzeczy jednemu z najmniej ważnych pośród moich braci, czyniliście je dla mnie. To są słowa Boga, to jest Pismo Święte. Dlatego bądź gotowy odwiedzać chorych i starszych. Pomyśl, by dostarczyć jedzenia tym, którym się gorzej powodzi. Jako jedno ciało powinniśmy wspierać się, pomagać sobie nawzajem w trudnościach i w trudnym czasie. I po szóste, okazuj gościnność. I posłuchajcie, bardzo ważna myśl biblijna, nie tylko braciom i siostrom, ale przyjeżdżającym kaznodziejom. Czy miałeś już kiedyś na obiedzie usługującego w zborze? Spróbuj. Taka wizyta jest fascynująca i błogosławiona dla całego twojego domu. Takie rozmowy z gościem, w których uczestniczą twoje dzieci, są źródłem miłości do Pana Jezusa. Są również wspaniałą zachętą do służby dla ciebie i dla twoich dzieci. Kiedy twój gość dzieli się przy stole swoim życiem, swoją służbą, swoją również miłością do Pana Jezusa. Jest taki piękny werset w pierwszym liście do Tymoteusza, 5 rozdział, wiersz 10. Posłuchajcie. Ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach, że dzieci wychowywała, że była gościnna, że obmywała nogi świętym. To jest właśnie gościna misjonarzy, gościna usługujących, gościna kaznodziei, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele. I kończąc, kochani, nie jest łatwo wypełnić te 6 punktów. Jeszcze raz przypomnę szybciutko. Po pierwsze, zadeklaruj swoje członkostwo. Po drugie, mów pozytywnie o swoim zborze. Po trzecie, poszukaj swojego miejsca w służbie. Po czwarte, wspieraj finansowo swój zbór. Po piąte, bądź aktywny w zaspokajaniu fizycznych potrzeb braci i sióstr. I po szóste, okazuj gościnę braciom, siostrom, a również kaznodziejom, którzy odwiedzają nasz zbór. Nie jest łatwo to wypełnić. Czasami jesteśmy tak zajęci wieloma sprawami, że odsuwamy na plan dalszy naszą relację ze zborem. Ale Biblia zachęca, niech twoje korzenie sięgają głęboko w lokalnym zborze. W trosce o swój duchowy wzrost, o swoją satysfakcję i radość Ducha Świętego oraz w trosce o swoją rodzinę. Dzisiaj przemyśl na nowo znaczenie zboru w twoim życiu. To Boże pragnienie, byś uczestniczył aktywnie w dziele, które On prowadzi, które On buduje i które On wymyślił, czyli w dziele Kościoła. A On działa, a Duch Święty objawia się w Kościele i przez Kościół. Czy też tam jesteś duchem i ciałem i myślami? Czy tam są twoje emocje? Kochani, jest wiosna. Jest czas sadzenia i przesadzania. Czas pielęgnacji, czas obcinania, czas nawożenia. Niech twoje drzewko i drzewko twojej rodziny rośnie i kwitnie w pięknym ogrodzie, który nazywa się Kościół Jezusa Chrystusa. W ogrodach zboru, czyli lokalnego kościoła, czyli Betanii, do której Bóg ciebie przyprowadził.